A gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF24 jest dr Michał Piekarski, Uniwersytet Wrocławski, ekspert do spraw bezpieczeństwa militarnego, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy dzisiaj jesteśmy w stanie, nasze wojsko jest w stanie, bez podrywania F-35 zneutralizować nieprzyjacielskie rosyjskie, białoruskie drony lecące na niskich wysokościach?
To zależy. To zależy od tego...
Jak pan tak mówi, to znaczy, że już jest źle.
Tak, ponieważ to zależy od przede wszystkim od tego, ile ich będzie, w jakim kierunku będą się przemieszczały, z jaką prędkością, ponieważ znowu, dron to nie jest żadne magiczne urządzenie, to jest po prostu obiekt latający, lecący z pełną prędkością, to może być 200 km na godzinę, to może być 500, to może być 1000 i pewne zasoby, które służą do, albo mogą być użyte do zwalczania tego typu zagrożeń mamy, bo jeżeli to jest coś, co leci na przykład 200 km na godzinę, to może na przykład zostać przechwycony przez śmigłowiec, który na przykład Mi-24 czy Sokoła, który ma uzbrojenie, może go zestrzelić. Jeżeli będzie poruszać się z prędkością i na wysokości, która będzie w parametrach, czy to tych starszych systemów, czy na przykład poradzieckiej osy, czy na przykład system Patriot, to wówczas można go zestrzelić z ziemi. Jeżeli będzie przelatywać na tyle nisko i na tyle blisko, miejsca, gdzie rozmieszczona jest bateria artylerii przeciwlotniczej, to te armaty 23 mm mogą go zestrzelić. Jeżeli porusza się w miejscu, gdzie obrona naziemna nie dosięgnie, mamy samoloty F-16, mamy samoloty F-50.
No to z tego, co pan mówi, to jesteśmy bezpieczni, panie doktorze, w takim razie.
Tak, tylko problem polega na tym, że to bezpieczeństwo jest cały czas względne. Względne wobec tego, ile tych obiektów jest, ponieważ nie jest w tym momencie dla nas zasadniczym problemem to, że pojawi się w naszej przestrzeni powietrznej jeden czy pięć takich obiektów. Problem zaczyna się wtedy, kiedy będzie ich 20, 50, 100, albo na przykład 250.
I co się wtedy dzieje?
No i wtedy mamy niestety groźbę tego, że w sensie to, co Rosjanie usiłują robić Ukrainie od dłuższego czasu, czyli dojdzie do tak zwanego przesaturowania systemu, czyli trochę tak jakby, czyli będzie tych celów więcej niż będziemy w stanie zwalczać i po prostu któryś w końcu w coś uderzą.
No dobrze, a ten system Sky Control, o którym słyszymy, który zakupił jeszcze Mariusz Błaszczak, którym się chwali, ale dzisiejsze kierownictwo MON mówi, że system wymaga modernizacji. To jak, jak działa ten system Sky Control i czy on się nadaje do neutralizacji tych nisko lecących, powiedzmy w dużej ilości dronów, nie 19 czy 21, które przekroczyły naszą granicę, ale powiedzmy, gdyby naszą granicę przekroczyło 100 dronów rosyjskich czy białoruskich?
Ten system tego nie służy. To jest system do ochrony obiektów, czyli rozmieszcza się go na przykład na terenie lotniska, czy w pobliżu obiektu infrastruktury krytycznej. To może być elektrownia, baza paliw, port i tak dalej. I to i ten system działa na zasadzie tak zwanego soft kill, czyli on nie niszczy ich ogniem rakiet czy działek, tylko po prostu przy pomocy fal radiowych obezwładnia taki obiekt. Ponieważ jedną z metod zwalczania dronów, ale tych, uwaga, komercyjnych, czyli na przykład tych, których każdy z nas może kupić w sklepie, które są sterowane radiowo.
Takich komunijnych dronów, prostu, tak? Rozumiem.
No tak, jest po prostu ich obezwładnienie, po prostu przy wyłączeniu mocności i wówczas dron albo ląduje automatycznie, albo wraca do miejsca, gdzie myśli, że wystartował. Można zakłócić system nawigacyjny, to też można zrobić, tylko to jest system o ograniczonym zasięgu, o bardzo konkretnym zastosowaniu, ograniczonych możliwościach i gdybyśmy w tym momencie wpali na pomysł, dobra, kupujemy systemy tej klasy i stawiamy je wzdłuż granicy, która ma kilkaset kilometrów, to byśmy po prostu zbankrutowali, bo on znowu nie do tego służy.
Czyli ja rozumiem, że ten system Sky Control, którym się chwalimy i o którym mówimy, że mamy, on służy bardziej do takich sytuacji, jaką mieliśmy nad Belwederem czy nad budynkami kancelarii premiera.
Mniej więcej tak. Znowu, to jest trochę jak z lekami. Nie ma jednego leku na wszystko, tylko w zależności od choroby i stopni zaawansowania lekarz będzie włączać różne leki o różnym choćby spektrum działania. Więc tutaj musimy pamiętać, że ten system obrony powietrznej, a zwalczanie bezzałogowców jest częścią tego systemu, działa po prostu wielowarstwowo.
No dobrze, to panie
doktorze, w różnych wysokościach.
No dobrze, to panie doktorze, to w takim razie załóżmy, że chodzi nam przede wszystkim o ochronę pasa granicznego, czyli zbudowanie dużego systemu takiej tarczy antydronowej, takiej zapory antydronowej, jak mówi Ursula von der Leyen. To jest kwestia technologii, tą technologię mamy czy nie?
To brzmi efektownie na poziomie politycznym, tylko że to jest bez sensu.
Ale bez sensu jest to budowanie takiej ściany antydronowej?
Bez sensu jest budowanie w tym momencie właśnie takiego muru, ponieważ on w tym momencie chroni granicę, która jest długa, granica, gdzie są miejsca, które wymagają ochrony, ale takie, które jej nie wymagają, bo nie ma sensu chronić przed dronem lasu czy pola. Nas musi interesować to, co jest naprawdę ważne, czyli przede wszystkim infrastruktura krytyczna, bo bez niej po prostu przestanie funkcjonować. Jeżeli Rosjanie, proszę zwrócić uwagę, co dzieje się w Ukrainie. Rosjanie od 3 lat usiłują Ukraińcom po prostu wyłączyć prąd i niestety robią to coraz skuteczniej. Infrastruktura, miejsce, gdzie mieszkają ludzie, instalacje wojskowe.
Czyli
No
generalnie
i
jak
to
pan.
nas przede wszystkim musi.
Czyli jak dobrze pana rozumiem, nie budujemy pasa wzdłuż granicy, tylko punktowo zabezpieczamy te najważniejsze obiekty.
Oczywiście, ponieważ nie ma sensu w tym momencie chronić miejsc, w których na przykład nie ma nic.
Ale rozumiem, że powinniśmy śledzić te obiekty, które wlatują do nas, tak jak wleciały 10 września. Czy taki system do śledzenia dronów nieprzyjacielskich mamy, czy nie mamy?
Częściowo tak, ponieważ mamy radary naziemne, często są radary stacjonarne, czyli tak zwana sieć szkieletowa, często są radary mobilne umieszczane na ciężarówkach, które po prostu można przewozić i rozmieścić w danym miejscu. Mamy od niedawna dwa samoloty wczesnego ostrzegania, czyli prostolatające radary. Natomiast czego nie mamy? Nie mamy większej liczby tych samolotów, ani nie mamy radarów umieszczonych w gondolach balonów, ponieważ problem z wykrywaniem dronów polega na tym, że jeżeli dronów, śmigłowców, samolotów, wszystkiego, co leci nisko, jest to, że Ziemia nie jest płaska. Mamy tak zwany horyzont radiolokacyjny. Jeżeli coś znajduje się na dużej wysokości, będzie wykryte z dużej odległości, na przykład 300-400 km, ale jeżeli coś leci na wysokości na przykład 100 metrów nad ziemią, do tego dodajmy jeszcze ukształtowanie terenu, to może okazać się, że na przykład zasięg efektywny wykrywania będzie wynosić 30-40 km albo i mniej. Więc w tym momencie jesteśmy niestety bardzo spóźnieni, bo samoloty wczesnego ostrzegania myśmy kupili dopiero po incydencie pod Bydgoszczą. Aerostaty, czyli bałagan na uwięzi z radarami, dopiero są zamówione i dopiero będą.
Pan mówi o tym systemie Barbara, tak?
Tak.
Ten system Barbara zapewni nam ochronę, to znaczy nie tyle ochronę, co wykrywanie tych nawet nisko lecących obiektów?
Dokładnie, bo do tego używa się radar, który jest na dużej wysokości, bo to jest dokładnie tak samo, jakbyśmy patrzyli na naszą okolicę. Jeżeli spojrzymy przez okno, zobaczymy to, co możemy zobaczyć, bo są drzewa, domy, jakieś przeszkody, wzgórza. No ale jeżeli otworzymy sobie mapę lotniczą czy satelitarną, zobaczymy dużo więcej, bo to jest widok z lotu ptaka. I mniej więcej tak w tym momencie działają radary, które są po prostu umieszczone wysoko, czy tam na samolocie, śmigłowcu, balonie, patrzą po prostu w dół.
To panie doktorze, to moje pytanie brzmi w ten sposób. Wyobraźmy sobie sytuację, że powtarza się 10 września, ale nie z polską granicę przekracza 19 czy 21 dronów, ale powiedzmy 150. I teraz pytanie, co powinniśmy mieć, żeby wyśledzić te wszystkie drony i żeby je unieszkodliwić?
Powinniśmy mieć właśnie ten system wykrywania. Po drugie, powinniśmy mieć statki powietrzne, które będzie można skierować tam, gdzie będą te grupy dronów przelatywać, żeby możliwie jak najwięcej zestrzelić z dala od chronionych obiektów. Czy to będą samoloty, czy to będą śmigłowce, czy to będą samoloty odrzutowe, czy to będą samoloty turbośmigłowe, to już są kwestie techniczne, ale jakiś potencjał powietrzny musi mieć. Następnie obronę powietrzną różnych sfer, czyli tą obronę powietrzną średniego zasięgu, czyli to, co daje nam system Patriot, obronę powietrzną bliskiego zasięgu, czyli na przykład to, co chcemy kupić, będziemy kupować w systemie NAREW, wreszcie bardzo krótkiego zasięgu, czyli właśnie armaty przeciwlotnicze i w końcu tą obronę obiektową soft killer, czyli na przykład ten system Sky Control.
Ile
Wszystko działa
trwa
po prostu.
zbudowanie takiego systemu, pana zdaniem?
Część komponentów już mamy, część kupujemy, natomiast nie da się ukryć, że to jeszcze zajmie nam kilka lat.
Kilka lat, ale mówimy o 2 latach, czy mówimy o 5 latach?
Bliżej 5 niestety.
Bliżej 5. Teraz pytanie następne. Czy mamy w Polsce firmy, czy musimy kupować technologię za granicą?
Znowu to zależy od tego, jakie technologii mówimy, bo część tych zasobów przemysłowych mamy w polskim przemyśle, bo na przykład systemy soft kill są jak najbardziej produkowane w Polsce. Systemy hard kill, czyli artyleria, rakiety małego zasięgu, proszę zwrócić uwagę, to mamy. Drona można strzelić na przykład rakietą typu Piorun, która sprawdziła się świetnie w Ukrainie. Przy na przykład śmigłowcach, ok, część tego mamy, część możemy kupić częściowo w przemyśle, który jest zlokalizowany w Polsce, no bo on polski nie jest. Część niestety musimy kupować za granicą. Tak jak na przykład kupujemy w tej chwili w systemie Nalew, mamy pociski, które pochodzą z Wielkiej Brytanii. Produkcja będzie przeniesiona do Polski. W systemie Patriot mamy kupowane rakiety elektroniką od Amerykanów, ale na przykład część wyposażenia jest polska, więc tutaj odpowiedzi zero-jedynkowej nie ma.
A panie doktorze, słyszałem od wielu generałów, że NATO również nie jest gotowe na atak dronowy, że NATO też się uczy obrony przed tą technologią. To prawda?
Częściowo. Proszę zwrócić uwagę, co się działo na przykład na Morzu Czerwonym, kiedy mieliśmy dokładnie taki sam scenariusz, kiedy to ci rebelianci z Jemenu, Houthi, wspierani przez Iran, wysyłali przeciwko żegludze, a potem przeciwko zespołom okrętowym środki różnych typów, w tym właśnie drony. Jaki był efekt?
No też sobie nie radziliśmy.
Przeciwnie. Te wszystkie systemy zadziałały fantastycznie. To była próba ognia dla budowanych przez kilka dekad systemów obrony przeciwlotniczej. Żaden okręt amerykański, brytyjski, mało tego, tam w pewnym momencie większość państw wysyłało okręty tak naprawdę po to, żeby je sprawdzić w warunkach bojowych. I okazało się, że jak najbardziej.
Czyli technologia jest.
Oczywiście. Problem jest po prostu tak naprawdę jej ilość i dostępność i to, że jest ona rozproszona pomiędzy różne państwa, bo dużo łatwiej, dużo elastyczniej jest stworzyć zespół, który będzie się składać na przykład z okrętu niemieckiego, holenderskiego, duńskiego, brytyjskiego, bo one mogą znaleźć się w jednym miejscu, na jednym akwenie. No ale okrętu niestety nie da się przemieścić tak łatwo do Wrocławia czy Rzeszowa, więc musimy polegać na tej obronie, która jest lądowa, której jest w Europie dużo mniej.
To panie doktorze, w takim razie teraz wracamy do kraju. Sky Control, wojsko się domaga modernizacji tego systemu. Modernizacja pomoże?
Prawdopodobnie tak, ponieważ każdy system uzbrojenia to nie jest zamknięta całość. To jest tak samo jak mamy z komputerami czy telefonami. Co jakiś czas wyskakuje informacja, że mamy aktualizację. Tak samo tutaj. Jeżeli ten system powstał w określonym czasie, z określonymi założeniami i potem wyszły podczas eksploatacji albo na skutek po prostu rozwoju techniki wyszły jakieś luki, no to luki trzeba załatać. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, to nie jest w tym momencie panaceum na wszystko, to jest tylko system do ochrony obiektowej, który ma swoje zalety, który ma swoje możliwości, ale też ma swoje ograniczenia i wady.
No dobrze, ale wyobraźmy sobie sytuację, że modernizujemy ten system i budujemy w ogóle cały system obrony antydronowej, nie w pasie granicznym, tylko tak jak pan mówi, cały system oparty też o obronę przeciwlotniczą. O jakich my pieniądzach mówimy? Program Orka to jest, niektórzy mówią 10 miliardów, niektórzy mówią 15 miliardów, a ile by kosztowało zbudowanie całościowego systemu antydronowego w Polsce? Potrafi pan to powiedzieć?
W tym momencie to jest coś, czego nie da się bardzo łatwo przeliczyć z bardzo prostej przyczyny. Mówimy o bardzo różnych systemach, po drugie, mówimy o różnych kosztach, bo do samych urządzeń musimy dodać jeszcze choćby koszt personelu. Do tego koszt na przykład zaplecza szkoleniowego. Koszty budowy zdolności, których na przykład w tym momencie jeszcze nie mamy. I w końcu to wszystko rozkłada się i do tego jeszcze trzeba dodać koszty alternatywne, czyli koszt tego, co się stanie, jeżeli ta infrastruktura zostanie zniszczona. No nie da się ukryć, że mówimy w tym momencie jak najbardziej o milionach, jeżeli nie miliardach dolarów.
Pan mówi o szkoleniu personelu. Widzę, co się dzieje chociażby na Litwie. Tam wprowadzono do szkół system szkolenia bardzo młodych ludzi, którzy mają nauczyć się operować dronami. Pan uważa, że my w Polsce mamy... Pan powiedział o tym, że nie mamy przeszkolonego personelu, ale generalnie czy mamy zasoby ludzkie i mamy ludzi, którzy są gotowi te drony prowadzić?
Jeżeli mówimy o obronie przeciwlotniczej, to częściowo ten personel jest. No bo, natomiast problemem jest w tym momencie Jego pozyskanie i przeszkolenie, bo proszę zwrócić uwagę, potrzebujemy osoby o określonych kompetencjach. Okej, można te kompetencje budować jeszcze podczas zajęć technicznych w szkołach, czy to właśnie na przykład dotyczących dronów, czy dotyczących zwalczania dronów. Natomiast to jest kwestią niestety czasu i tego nie da się prosto rozwiązać tylko poprzez na przykład edukację szkolną.
Ja widzę, jak pracują Ukraińcy na przykład. Ukraina postawiła na taki zdecentralizowany system. Poszczególne brygady wręcz prowadzą nabór, prowadzą szkolenia. Uważa pan, że to jest tędy droga, że tędy powinniśmy iść?
Jeżeli tam poszczególne brygady prowadzą nabór i szkolenia, tak jest faktycznie, to znaczy tylko jedno. Ten system jest patologiczny.
A jak to powinno wyglądać pana zdaniem?
Od dawna jest jedno bardzo proste rozwiązanie, mianowicie cały system szkolenia jest scentralizowany, zunifikowany, prowadzony przez wydzielone struktury w wojsku i tyle. Musimy po prostu, jeżeli mówimy w tym momencie o, jeżeli zatrzymujemy się w tym momencie przy wojsku, bo już nie mówimy w tym momencie na przykład o samej ochronie infrastruktury krytycznej w czasie pokoju, bo to jest zadanie operatorów. W tym momencie pomijmy Straż Graniczną, policję i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to jest wojsko, no to sprawa jest prosta w tym momencie. Mamy mechanizmy, które mówią, że ktoś chce wstąpić do wojska. Wyłapujemy taką osobę, że ma predyspozycję na przykład właśnie do pracy z elektroniką, pracy z dronami. Kierujemy na określony kierunek szkolenia i później ta osoba w tej specjalności służy. Tutaj nie ma nic, nie ma sensu znajdywać koła na nowo, bo to jest coś, co siły zbrojne robią od praktycznie od zawsze, lepiej lub gorzej. Natomiast jeżeli mamy sytuację, w której, tak jak pan mówi, brygada organizuje sobie sama nabór i w Ukrainie są nasze plakaty rekrutacyjne trzeciej szturmowej czy Korpusu Azowa, no to znaczy, że system jest głęboko dysfunkcjonalny i nie ma nawet sensu myśleć o wzorowaniu się na nim.
Ale z drugiej strony radzą sobie, prawda? Radzą sobie z rosyjskimi dronami i zbudowali
Jeszcze.
te siły dronowe i produkują tych dronów w miliony.
Ja powiem tak, oddzielmy propagandę, oddzielmy kreacje medialne od rzeczywistości. Ukraina jeszcze sobie radzi. Pomijam już w tym momencie to, że często gęsto ta wojna dronowa w Ukrainie to jest znowu wynajdywanie koła na nowo, to jest odkrywanie na nowo czegoś, co na Zachodzie albo po prostu w dużym lotnictwie istniało od kilku dekad. To, co Ukrainie się udało niewątpliwie, to wygenerować po prostu drony po pierwsze w dużej ilości, po drugie jako substytut dla innych rodzajów uzbrojenia, czyli na przykład artylerii, bo w pewnym momencie na przykład brakowało pocisków artyleryjskich. Były problemy z dostawami pocisków przeciwpancernych, więc te drony występują jako pewien substytut. One zajęły pewną niszę, ale nie przywiązywałbym się nadmiernie do tego, co widać w Ukrainie, a zwłaszcza do tego, co jest najbardziej medialne, bo trzeba oddzielić po pierwsze propagandę, po drugie trzeba oddzielić uwarunkowania lokalne, związane na przykład z taką inną geografią, czy z takim innym systemem, albo brakiem systemu. Po trzecie, w końcu same ograniczenia techniczne. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład Ukraińcy bardzo często, zresztą Rosjanie też, eksploatują medialnie nagrania z tych dronów FPV, bo to jest efektownie pokazać, jak dron uderza w czołg. Tylko czego nie widać? Nie widać na przykład tego, żeby skutecznie zniszczyć czołg, potrzeba kilku albo kilkunastu uderzeń. Nie widać na przykład, że drony FPV są na przykład wrażliwe na warunki atmosferyczne.
A pana zdaniem taki system, zbudowanie takiego systemu u nas, on będzie wymagał częstej modernizacji, częstego uaktualniania, no bo widzimy, że ten Sky Control zakupiony w 2022 roku, o ile dobrze pamiętam, no już wymaga update'u i to dosyć szybko.
To zależy od systemu, to zależy od zagrożeń. Jeżeli mamy system walki radioelektronicznej, a Sky Control jest pewną formą takiego systemu, no to on musi być aktualizowany w momencie, kiedy na przykład okaże się, że najpopularniejsze na rynku drony na przykład zaczną używać innej częstotliwości. Jeżeli na przykład mamy system, który działa kinetycznie, no to tutaj aktualizacja jest mniej istotna, o tyle, że zasada działania jest cały czas taka sama, więc
Kinetycznie, czyli mówiąc wprost, strzela po prostu do tych
zestrzeliwuje je,
dronów.
tak.
Tak. Panie doktorze, jeszcze jedna kwestia, bo rozumiem, że to są takie kwestie technologiczne, na które potrzeba czasu. Ale czy są takie rzeczy, które możemy zrobić szybko? Bo pan wspomniał o tym, że za obiekty ochrony krytycznej odpowiada czy to MSW, czy w ogóle generalnie właściciel obiektu, a z drugiej strony mamy wojsko. I mam wrażenie, że jest rozdzielona odpowiedzialność. Czy tutaj możemy jakoś prawnie to wszystko ujednolicić?
Moglibyśmy i powinniśmy, tylko pojawia się jeden istotny problem w tym momencie. Jakie będą w tym momencie zasady użycia wojska w ogóle, zasady użycia siły? I tak naprawdę byłoby ogromne wyzwanie, po pierwsze tego, ile tych żołnierzy musiałoby zostać do tych zadań skierowanych, z jakim sprzętem, na jakich zasadach użycia siły. Prawnie to by się dało. Natomiast tak naprawdę to w tym momencie jesteśmy i tak już w takim dogodnym momencie, bo i tak nowelizujemy przepisy dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej, w związku z tym, że wchodzi dyrektywa CR, czyli odporności podmiotów kluczowych, są już wydane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od dłuższego czasu zalecenia dla operatorów, jeżeli chodzi o ochronę antydronową. I tutaj tak naprawdę pierwszym krokiem musi być zwiększenie świadomości tych, którzy już teraz mają zasoby. Bo nie zawsze jest tak, że ten bezzałogowiec musi być koniecznie zestrzelony. Dla większości obiektów wyzwaniem będą przede wszystkim właśnie te urządzenia komercyjnie dostępne, które można zakłócić, które można wprowadzić, zmusić do lądowania. Tylko po pierwsze musi być świadomość zagrożenia, po drugie świadomość tego, że takie możliwości są, że można wyznaczyć na przykład strefę zakazu lotów nad danym obiektem. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele osób po prostu... I to być może było tło tego incydentu z Warszawy. Ludzie często latają dronami bez świadomości tego, że są jakieś strefy, że są jakieś ograniczenia, a potem jest wielkie zdziwienie. I to samo czasami jest widoczne po stronie tych, którzy za ochronę odpowiadają, bo myśmy bardzo długo żyliśmy w takiej luksusowej sytuacji, że ochrona obiektu 20 lat temu to była ochrona przed pospolitymi złodziejami albo przed wandalami. A teraz niestety rzeczywistość przyspieszyła. I po prostu ochrona obiektu oznacza właśnie choćby ochronę antydronową.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, bardzo panu dziękuję za spotkanie. Gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF24 był dr Michał Piekarski, Uniwersytet Wrocławski, ekspert do spraw bezpieczeństwa militarnego, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję.